Panie, daj bratu słowo, które Ty chcesz do nas powiedzieć. Przychodzimy do Ciebie, Panie, żeby słyszeć Twoje słowo. Daj nam takie uszy, ażebyśmy mogli usłyszeć, żebyśmy dokładnie usłyszeli o Twoim Królestwie, jak dojść, jak wejść do Królestwa. Chwalimy Cię, Panie, za czas konferencji, za wszystko, co nam pokazałeś i jeszcze zechcesz pokazać. Dziękujemy, że powołałeś nas do swojego Królestwa. My ufamy Tobie, że Ty nas wszystkich doprowadzisz, poprowadzisz do Królestwa. Mów do nas dzisiejszego wieczoru. Będziemy dzisiaj mieć temat, praktyczny wyraz życia w Królestwie. Na początku zobaczyliśmy to, że Bóg chce sprowadzić Królestwo na ziemię. Dlatego Jezus przyszedł jako Król. Bóg chce nie tylko zbawić ludzi od grzechu, ale chce zdobyć ludzi do swojego Królestwa. Musimy dokładnie wiedzieć, o co chodzi. I ta wizja musi mieć stronę praktyczną w naszym życiu. Pan nie daje nam tego i zostawia nas samych. I dlatego Pan musi dać nam praktyczną drogę, jak mamy żyć. Pan nie zostawił nas samych tak, żebyśmy nie wiedzieli, co robić. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5-7 Pan już pokazał, jak mamy żyć. Pan dał nam swoje prawo. To wszystko jest związane z Królestwem Niebios. Nie można oddzielić Królestwa Bożego od mojego życia codziennego. Królestwo Boże musi być widoczne w naszym całym życiu. Można zobaczyć Królestwo Boże. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami w Królestwie, to inni będą mogli zobaczyć przez to, jak mówimy, jak postępujemy. To wszystko ma pokazać Królestwo Boże. Dzisiaj zobaczymy, co Pan do nas powie, bo zobaczymy, w jaki sposób wejdziemy, jak możemy wejść do Królestwa. Jak obchodzić się z błędami, z grzechami innych ludzi, my inaczej będziemy podchodzić do błędów ludzi w Kościele, niż robi to świat, który krytykuje, osądza, patrzy z góry, ale Pan mówi, że w Królestwie Niebios jest zupełnie, stan jest inny. Jeżeli ktoś chce być wielki, musi być sługą innych. Jeżeli ktoś chce innym pomóc, kiedy ktoś zrobi błąd czy zgrzeszył, to taki ktoś, kto chce pomóc, musi się upokorzyć. Ja to świadczyłem, kiedy Pan kazał mi, że dobrze rozmawiać z bratem, to nie był grzech, nie było grzechu żadnego, ale pomyślałem sobie, dobrze porozmawiać z bratem o tym. I zanim poszedłem do tego brata, to Pan powiedział, że powinienem się upokorzyć przed bratem. Modliłem się wcześniej i prosiłem Pana, żeby dał mi pokorę, bo chciałem rozmawiać z bratem nie z góry, ale jak brat z bratem. I ta rozmowa była bardzo dobra. Byliśmy obaj bardzo wdzięczni Panu za tą rozmowę. Najpierw musimy rozmawiać z bratem sam na sam, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie pójdziemy bezpośrednio do brata i mówimy o nim z innymi, to wtedy można wiele szkody przynieść. I może tak być, że rozmawia się w kościele o tym bracie, a ten brat nie wie. Nie wie o tym i dlatego można wiele popsuć. Ja chcę uczyć się, żeby po prostu nie mówić o innych, tylko rozmawiać z daną osobą. I to pokazuje, czy my naprawdę nauczyliśmy się pokory. Ważne jest to, co Paweł powiedział, mamy jeden drugiego upominać, każdego dnia upominać i pocieszać. W Ewangelii Mateusza 19 Pan mówi o trzech różnych rzeczach. Pierwszą rzeczą to jest małżeństwo i rodzina. Drugi temat to dzieci. I trzecia sprawa to są materialne rzeczy. One mają wszystkie związek z Królestwem Bożym. Ja trochę miałam problem z przygotowaniem tego odczytu. My powiedzieliśmy, o czym będziemy mówić, ale jest pewne niebezpieczeństwo, jeżeli mówi się o czymś oficjalnie, w cudzysłowie. My chcemy tak powiedzieć, chcemy powiedzieć tak, jak Pan by to chciał powiedzieć. Najważniejsze jest, żebyśmy nauczyli się brać Pana w każdej sytuacji. W Biblii czytamy na te tematy, ale krótko. Paweł mówi wiele o małżeństwie, o żonie i mężu, o dzieciach, o niewierzących, ale krótko. Jeden werset, jedno zdanie. Nie czytamy tutaj w wielu rozdziałach o tych problemach, sprawach. Pan wie, że musimy dzięki Panu zajmować się tymi sprawami. I my przeżywamy różne sytuacje. Jeżeli popatrzymy na temat małżeństwo i rodzina, to każdy doświadcza różne sytuacje. Jeden ma żonę, drugi ma dzieci i żonę, jedno dziecko i żonę, trzeci nie ożenił się. I jak obchodzić się z tymi tematami? My musimy brać Pana do tego wszystkiego, bo Pan jest żywy. Tak jak Paweł powiedział, życiem dla mnie jest Chrystus. I dzisiaj nie chcemy czytać słowa jako jakieś reguły, zasady, ale jako wskazówkę, żebyśmy przychodzili do Chrystusa i doświadczać Chrystusa w każdej sytuacji. Módlmy się o to, żeby Chrystus ciągle żył we mnie. I Pan dał nam namaszczenie, i które naucza nas. Jan powiedział, że nie musi nikt nas pouczać, bo my mamy namaszczenie. I namaszczenie będzie nas uczyć, jak mamy postępować. Dlatego słuchajmy namaszczenia. Pierwszy temat, małżeństwo i rodzina, to Pan odpowiada, wskazuje na odpowiedzi faryzeuszy. I mówi o tym, że faryzeusze przyszli i kusili go. Oni nie chcieli się niczego nauczyć, nie chcieli poznać prawdy. Oni chcieli przyjść i kusić go i nic więcej. Pan o tym wiedział. A mimo to, wiedząc o tym, Pan nie powiedział wam, nie powiem wam, bo macie nieczyste serce, macie złe zamiary. Pan o tym wiedział. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i będę wiedział, że ten ktoś chce, ma złe zamiary, to nie odpowiem mu. A jednak Pan odpowiedział na wszystkie pytania po to, żeby pokazać, gdzie jest prawda. My możemy zawsze powiedzieć prawdę każdemu człowiekowi. Kiedy przyszli uczniowie i zapytali, kto jest największy, ja bym powiedział przecież, dlaczego mnie pytacie? Ja jestem królem, ja jestem największy. Dlaczego przychodzicie do mnie? Ale uczniowie, kiedy przyszli do Pana, Pan inaczej zareagował. My byśmy się kłócili ze sobą. Ja bym powiedział, jestem największy i zostawcie mnie w spokoju. Ale Pan skorzystał z okazji, żeby pokazać prawdę. Bo Pan bardzo pragnie tego, żebyśmy się uczyli. Pan chce, żebyśmy się uczyli od Niego reagować. I Pan im powiedział, musicie być jak dzieci. My powinniśmy nauczyć się. I przyszli do Pana faryzeusze, religijni, przywódcy i pytali się, czy wolno odprawić żonę dla każdej przyczyny. Co to było za pytanie? Ale Pan skorzystał z okazji i powiedział prawdę. I powiedział, jak ważne jest małżeństwo w oczach Bożych. W czwartym wersecie czytamy, nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. Cytuję mówię cytat ze Starego Testamentu. Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Pan powiedział, jaki Bóg ma plan względem ludzi. Ale faryzeusze dalej pytają. Myślą, że złapali Pana i mówią, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony? Myśleli, że złapią Pana przez to pytanie. Ale Pan mówi, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Chodzi tu o nasze serce. Pan nie chciał, nie chciał rozwodu, bo stworzył go jako mężczyznę i kobietę, człowieka. i szatan chce koniecznie, ażeby właśnie tą zasadę rozbić. Szatan bardzo atakuje ludzi i widzimy w ostatnim czasie, jaka jest sytuacja. Dzisiaj widzimy, jak ludzie mówią, w Niemczech chcą zmienić prawo i chcą zmienić definicję małżeństwa. Bóg mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Rodzina składa się z matki, ojca i dzieci, ale ludzie chcą zmienić to prawo. I mówi, że rodzina to może się składać z mężczyzny i dzieci, albo z kobiety i dzieci. Skąd to jest, że właśnie w ostatnim czasie takie rzeczy słyszymy? Skąd to jest? Bo szatan chce zniszczyć Królestwo Boże. Pierwszy Mojżeszowy 1, kiedy Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, 1:27, bądźcie, rozmnażajcie się i panujcie nad ziemią. Bóg kazał panować człowiekowi nad ziemią. Rodzina jest podstawą w Królestwie Bożym. Szatan wie, jeżeli zniszczy małżeństwo, rodzinę, dzieci, to wtedy Królestwo Boże zostanie zniszczone. I widzimy właśnie okropną sytuację, że to postępowanie jest bardzo szybkie. W Niemczech tak zwana minister, kobieta, która jest ministrem, ona do spraw rodziny, ona chce zmienić to prawo i mówi właśnie, że nie ma męża i żony, tylko jest rodzic jeden i rodzic drugi, to może być jeden i drugi, może być mężczyzna jeden i kobieta dwa, nie, mężczyzna jeden i mężczyzna dwa. Także to jest wszystko mówimy, naprawdę to jest perwersyjne, bo to można powiedzieć, ja kiedyś musiałem napisać, jakiej jestem płci, bo był wybór męski, żeński i różny. I różny. Płeć różna. No nijak, ale w każdych wiadomościach widzimy, jak ludzie demonstrują na ulicy, walczą o wolność seksualną. I Biblia jednak osądza to. I Pan, w Biblii czytamy, że Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. Dzisiaj nawet wśród chrześcijan, nawet w tak zwanych kościołach, tam właśnie zostają mężczyzna po ślubie mężczyznę, kobieta kobietę. To jest wszystko, tak społeczeństwo jest naprawdę upadłe. To jest strategia szatana, ażeby zniszczyć Królestwo Boże. Dlatego u nas na Syjonie, w Kościele, musi być inna sytuacja. Musi tak być, jak Pan chce. chwała Panu. Wróg chce zniszczyć ludzi i Kościół. I my nie powinniśmy bać się mówić prawdy. To nie znaczy, że osądzamy ludzi, ale my osądzamy grzech. Jeżeli z kimś rozmawiamy, ktoś jest homoseksualistą, dzisiaj, jeżeli mówisz coś przeciwko, to będziesz mieć problemy. Ale Pan powiedział, takich Bóg osądzi. Biblia osądza takich ludzi. My musimy mówić ludziom, nie osądzać, ale mówić, że Bóg osądzi takich ludzi. To jest tak jak choroba. Jeżeli my mówimy dalej o tym, mówimy prawdę, to mamy problemy. Pan pokazuje, jak ma wyglądać rodzina. I wróg posługuje się rozwodami i po to, ażeby zniszczyć rodzinę. Malachiasza 2,16. Malachiasza 2,16. Gdyż kto jej nienawidzi, oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Od początku tak nie było, Pan powiedział, ale poprzez zatwardziałość serca waszych Mojżesz pozwolił odprawić swoje żony. Jak widzimy w statystyce, że co drugie małżeństwo jest rozchodzi się. I to jest straszne. Skąd to się wzięło? To się wzięło z zatwardziałości serca. Osądza się innych i w małżeństwie tak jest, że mąż oskarża żonę, żona męża i rozchodzą się. W Królestwie Bożym tak być nie może. Jeżeli w Kościele tak będzie, to Królestwo Boże nie ostanie się. Pan powiedział, Królestwo, które jest niezgodne, w sobie nie może się ostać. Królestwo Boże jest bardzo ważne, tak, żebyśmy w małżeństwie i w rodzinie musimy być jedno. Nauczmy się przebaczać innym. Nie piszmy punktów przeciwko żonie czy mężowi, tylko przebaczajmy jeden drugiemu. Upokarzajmy się, bądźmy pokorni względem innych. Jeszcze jest jeden problem, to jest wszeteczeństwo. Nawet wśród chrześcijan jest po prostu normalne, że ludzie mieszkają ze sobą bez ślubu. To jest niedobre. Zaczyna się w sercu ludzi. W Mateusza 5 Pan powiedział, jeżeli ktoś zobaczy kobietę i pożąda jej, to już małżeństwo podzielił. Dlatego idźmy do Pana i oczyszczajmy swoje serca. Nie myślmy, że to nas nie może spotkać, bo nasze ciało jest upadłe, obojętnie, czy jesteś stary, czy młody, czy masz żonę, czy nie. My mamy upadłe ciało. Dlatego idźmy do Pana i niech Pan uzdrowi nas. Jeżeli Pan mówi o wszeteczeństwie, to mówi, jest radykalny. Mateusz 5, tak? Jeżeli twoje oko ci gorszy, to nie ma tego. Jeżeli oko ciebie gorszy, to wydłupię. Pan jest radykalny i Pan chce, ażebyśmy byli posłuszni Panu. Jeżeli ręka cię gorszy, to to co? To odciąć, odetnij ją. Drugi Tymoteusza 2:22. Pan mówi do Mateusza: uciekaj młodzieńczych, zaś pożądliwości się wystrzegaj. Nie myślmy, że my jesteśmy mocni. Paweł powiedział do Tymoteusza: wystrzegaj się pożądliwości. Jeżeli przychodzą złe myśli, pożądliwość, to należy uciekać od tego, wystrzegać się tego. Biegnijmy do Pana. Przypowieści 18:10. Imię Pana to jest tak jak wielka wieża. Jeżeli zobaczymy, że będziemy mieć myśli takie, to idźmy do Pana, wołajmy do Pana. I Pan dał nam ofiarę, która, kiedy będziemy mogli panować nad ciałem, jest to ofiara za grzech. Są dwie ofiary, które mają związek z grzechem. Jest to ofiara za grzech i ofiara za przewinienia. Pan chce nam przebaczyć grzech. I Pan chce nas oczyścić, żebyśmy mieli z Nim społeczność. Ale Pan chce, żebyśmy byli wolni od grzechu, żebyśmy mogli panować nad grzechem. Jest to ofiara za przewinienia, jest to oczyszczenie, przebaczenie, oczyszczenie, kiedy zgrzeszyliśmy i pokutujemy za to i przychodzimy do Chrystusa. Bierzemy krew Pana, oczyszczamy się i to jest bardzo dobre, że możemy wrócić do społeczności. Jeżeli tak będzie, wróg nie będzie mógł nas oskarżać, chociaż próbuje, ale my mamy ofiarę za przewinienia. Ale musimy doświadczyć Chrystusa jako naszą ofiarę za grzech. Musimy umieć panować nad grzechem. Jeżeli grzech jest u drzwi, mamy złe myśli, nieczyste, to wtedy Pan Bóg powiedział do Kaina: panuj nad grzechem. My musimy wychowywać nasze ciało. Musimy sami panować nad grzechem, wyrzucać, odrzucać. My musimy doświadczyć Chrystusa jako ofiarę za grzech. I musimy panować nad grzechem. Wróg chce złapać młodych ludzi, ale nie tylko, tylko nas wszystkich. 1 Koryntian 6. Musimy zobaczyć, że to nie jest łachostka. To jest bardzo złe w oczach Bożych. Werset 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Pan tutaj mówi o ludziach, którzy na pewno nie wejdą do Królestwa Bożego. To są wszetecznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy. Pan mówi wyraźnie, dokładnie, kto nie wejdzie, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. My musimy zdawać sobie sprawę, jak ta sprawa jest zła w oczach Bożych. Szatan chce zniszczyć poprzez rozwody ludzi, chce zniszczyć Królestwo Boże. Ale chwała Panu za werset 11. A takimi niektórzy z was byli. Chwała Panu za to, że byli niektórzy z nas. Ale jesteście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga. Jeżeli ktoś z nas jest w takim stanie, o którym czytaliśmy powyżej, to nie możemy żyć w takim stanie. To jest ważne, powiedzieć do Pana, ja pokutuję za to, ja odchodzę od tego. Niektórzy z nas byli tacy, ale my odwróciliśmy się od tego. Pan nas uratował i możemy wejść do Królestwa. Dla nas musi to być przeszłość, ale jeżeli jesteśmy w takim stanie, to nawróćmy się do Pana. Jeżeli chodzi o rodzinę i małżeństwo, to pytajmy się Pana, bo każdy z nas ma inną sytuację, przeżywa inną sytuację i Pan pomoże nam. Jeżeli ktoś nie ma żony, szuka żonę, to Słowo mówi, że jest dobrze szukać kogoś, kto idzie za Panem. Jest to bardzo ważna zasada dla wszystkich, którzy szukają partnerów. My nie mamy być w tym samym, nie pamiętam. I czytamy, że jeżeli Pan kogoś połączył ze sobą, jeżeli kogoś poślubiamy, to jesteśmy w jednym jarzmie. W jednym jarzmie. Jeżeli ktoś nie ma żony, to jest dobrze. Albo jeżeli ktoś szuka drugiego człowieka, to tylko takiego, kto idzie za Panem. Wcześniej powiedziałbym, że to musi być ktoś, kto jest nowonarodzony. Jest wielu nowonarodzonych, ale ci ludzie nie szukają, nie idą za Panem. I taki człowiek może też przysparzać problemów. Lepiej powiedzieć Panu, ja chcę mieć żonę czy męża, którzy idą, kto idzie za Panem. To słowo dotyczy, którzy jeszcze nie są związani aktem małżeńskim. Albo są niektórzy w małżeństwie, że ktoś ma niewierzącą żonę czy niewierzącego męża. 1 Koryntian 7. Pan nie mówi, że musisz się rozejść. Paweł mówi, jeżeli jesteś w takim stanie, a inny nie jest wierzący, chce mieszkać z tobą, to znaczy akceptuje twoją wiarę i chce być z tobą, to Paweł powiedział, nie rozwódź się. bo niewierzący będzie uświęcony przez Ciebie. I nawet dzieci w takim małżeństwie też są uświęcone. My, jeżeli ktoś jest niewierzący, a drugi partner wierzący, to dzieci będą uświęcone przez wierzącego. Jeżeli jesteśmy w takim stanie, to nie oskarżajmy się, ale może kiedyś zrobiliśmy błędy. Ja też jako dziecko byłem w rodzinie, kiedy moi rodzice dwa razy rozwiedli się. Nie chodzi o zasady, tylko chodzi o to, żebyśmy żyli przez Pana, żebyśmy we wszystkich sytuacjach doświadczali Pana, żeby Pan mógł nam pomóc żyć, prowadzić takie życie, które odpowiada Panu. Naszą prawdziwą rodziną, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, Pan powiedział, kto jest moją matką, kto jest moją siostrą i bratem. Wszyscy, którzy pełnią wolę Ojca. Słowo o małżeństwie i rodzinie to nie tylko dla tych, którzy są w związku małżeńskim, ale dla każdego z nas. Dobrze zobaczyć Kościół jako swoją rodzinę. Jeśli chodzi o dzieci, to Paweł też w pierwszym liście do Tesaloniczan pierwszym Tesaloniczan 1:5 czy 7. Nie wiem, pierwszy Tesaloniczan 1:5. Nie wiem. Ja muszę starać się, troszczyć się o swoje dzieci codziennie, intensywnie. Jest to jasne dla mnie, że ja muszę się troszczyć o nie. Ale Paweł powiedział, że chodzi tutaj o świętych, o których musimy się troszczyć jako matka o swoje dzieci. To jest właśnie ten werset, ale nie wiem, który jest. Musimy się troszczyć o naszych braci i siostry, tak jak matka o swoje dzieci. Dobrze, jeżeli będziemy się modlić do Pana, ażeby nam pomógł, jak żyć w Królestwie. Dobrze jest troszczyć się o innych, tak jak o własną rodzinę. Przez miłosierdzie pocieszać innych, nie krytykować i nie osądzać. Jeżeli widzę u swojego syna, że coś zrobił niedobrego, to ja go nie krytykuję, tylko chcę mu pomóc, upominam go, uczę go. Jaki mamy cel z dziećmi naszymi? W świecie widzimy, że ludzie walczą ze sobą, konkurują ze sobą. Twoje dziecko, moje dziecko nie umie czytać, nie, moje dziecko umie, twoje dziecko nie umie, moje dziecko umie pływać, twoje nie. I rodzice starają się, tak się troszczą, że po prostu to jest za duże za tych dzieci, bo każą się uczyć grać na instrumencie, różne rzeczy. Po prostu to jest za dużo dla tych dzieci, bo chcą, żeby dzieci rozwinęły się bardzo, ale to jest tylko w świecie. A jaki my mamy cel z naszymi dziećmi? Celem musi być taki, że one mają się przygotować do wejścia do Królestwa. Chcemy, żeby nasze dzieci były przygotowane do wejścia do Królestwa, a żeby stały się pierwocinami. My jesteśmy jedną rodziną i dzieci nasze są dziećmi innych. To jest nasza wielka rodzina. Dobrze, jeżeli wszyscy z nas troszczą się o dzieci. Dzieci są bardzo ważne, szczególnie w tym czasie ostatecznym. Dlatego módlmy się o nasze dzieci. I szatan wszystko robi, żeby popsuć, zepsuć, zniszczyć dzieci. Tutaj w tym landzie jest jakaś zasada, że dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej muszą być tak nauczone, że mogą być rodzice, które są nie matką i ojcem, tylko są dwie kobiety albo dwóch mężczyzn, którzy już są rodzicami, są w cudzysłowiu. Albo widzimy, jak ludzie świętują święta. Już w przedszkolu, kiedyś przyszedłem do przedszkola i dzieci musiały się przebrać i teraz przebierają się za czarowników, za diabła i tak dalej. I kiedyś byłem i zobaczyłem, przyszedł jakieś dziecko, które było przebrane za diabła czy za czarownicę. I to mnie przeraziło. Wróg już chce zniszczyć dzieci w przedszkolu. Innym się wydaje, że to jest takie miłe, wesołe. Ale ja mówię swoim dzieciom, że nie można, od diabła są czarownicy i wiedźmy i tak dalej. Nie wolno tego robić. Ja mówię to swojemu synowi. Diabeł chce przez to zniszczyć nasze dzieci. I dziękuję Panu, że my możemy dzieciom o tym mówić. Chwała Panu. Powiedziałem do swojego syna, żeby powiedział dzieciom, że Jezus nie chce tego, nie chce czarowników, tylko Jezus przyjdzie wkrótce. I dzieci nasze muszą wejść do Królestwa. Pan mówi, że do dzieci należy, dzieci należą do Królestwa Bożego. Powinniśmy się modlić nieustannie, codziennie za dzieci w kościele. Dzieci są naprawdę narażeni na wielkie niebezpieczeństwo. My nie możemy ich całkowicie obronić przed wszystkim. Ale dlatego módlmy się do Pana, żeby Pan zachował ich. Żeby byli takimi małymi Janami Jan Chrzciciel. Co on powiedział? Aha, jeżeli jest Fasching, to dajmy, żebyśmy przebrali tak Jan Chrzciciel w sierść wielbłądzią i żeby głosili Słowo Boże. Dlatego niech to będzie celem dla naszych dzieci. Niech wszystkie nasze dzieci wejdą do Królestwa Bożego. Dlatego mówmy codziennie z dziećmi, o Słowie Bożym. Ważne jest być wzorem dla dzieci. Nasz wzór jest bardzo ważny, bo Pan nie tylko nauczał, ale On był przykładem dla każdego człowieka. To, co my powiemy dla dzieci i dla innym, to jest jedna rzecz, ale jak my żyjemy, to jest inna rzecz. Druga rzecz, mogę mówić swojemu synowi dużo, ale jeżeli nie będę wzorem dla niego, to on natychmiast zauważy. Mówię swojemu synowi, jeżeli jedziesz na rowerze, zakładaj hełm. I kiedyś jeżeli nie założysz hełmu, to, co mi powiedziałeś kiedyś, nie będzie miało znaczenia, bo ja muszę być odpowiedzialny za to, co ja mówię. Dzieci widzą w nas, jak my postępujemy. Widzą, co ja mówię, a co robią. I w wielu rzeczach widzą dzieci, jak ja obchodzę się z tym wszystkim. Czy ja żyję tak, jak mówię? To widać. Czy tylko mówię, czy żyję? To jest ważne. Paweł był też takim przykładem i wzorem dla świętych. Właściwie Paweł pracował codziennie, chociaż mógł, pracował dlatego, żeby być wzorem dla świętych. Obok mówienia i oprócz mówienia i służenia świętym pracował. Bo miał serce, aby być przykładem dla innych. Módlmy się o to, żebyśmy byli takim wzorem dla swoich dzieci i dla wszystkich świętych. Pan powiedział wiele o troskach naszego życia i bogactwie. Czytamy tutaj o bogatym młodzieńcu. Mogę powiedzieć tylko, błogosławieni są biedni, bo bogacz nie wejdzie do królestwa. A to wszystko ma związek z naszym sercem. Można być bogatym i nie mieć serca do Pana. I biednym i mieć serce. Niech Pan nas uwolni od trosk wszelkich codziennego. I ludzie widzą to, jak my postępujemy. Mam dużo okazji, żeby być wspaniałomyślny. I wśród nas chcę przeczytać jeden wers. 1 Tymoteusz 6. Widzimy tutaj przestrogę. Ci, którzy nie ufają Panu. Pan troszczy się o wszystko dla nas. Nie musimy się martwić o ubranie, o jedzenie, o mieszkanie. Czasem musimy dłużej poczekać, ale Pan zatroszczy się o wszystko. Tak jak nasza siostra musiała długo czekać na mieszkanie i pracę, ale Pan da lepiej, więcej niż my sobie wyobrażamy. Dlatego ufajmy Panu. On zatroszczy się o wszystko dla nas. Werset 17. Bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Oni mają, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Dobrze być hojnym. I to widać, że nasze serce jest zdrowe. Jeżeli my jesteśmy hojni, to jest bardzo dobre lekarstwo przeciwko chciwości. Bóg cieszy się, kiedy widzi, że hojni jesteśmy. Gromadzą sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. To jest 1 Tymoteusz 6, 17, 18, 19. To jest być hojnym, to jest najlepsze do tego, aby dostąpić żywota prawdziwego. Panie, naucz mnie, jak mam korzystać z dóbr ziemskich, ażeby nagromadzić sobie dobra niebiańskie w niebie. To, co Pan nam dał, powinniśmy używać w Królestwie Bożym. Bądźmy wierni w tym, co Pan nam dał. Dać innym, zapraszać innych. Niech Pan nas nauczy, jak mamy obchodzić się rzeczami materialnymi. Pan mówi, jeżeli będziemy gotowi wszystko opuścić ze względu na królestwo, to jaka będzie nagroda? To będziemy panować. Mamy wszystko opuścić, zostawić. Pan powiedział to, będziemy z Nim siedzieć na tronie i będziemy panować. Jest to największą nagrodą. Dlatego dobrze jest opuścić teraz wszystko, oddać dzieci w ręce Pana, opuścić bogactwo i tak dalej. I Pan mówi, jeżeli to zrobisz, to otrzymasz stukrotnie. I pamiętajmy o tym, módlmy się, żeby nadeszło Królestwo Pana. Amen.